Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40. Dzień dobry. Dzisiaj w lechowych historiach jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli nie najbardziej rozpoznawalny głos współczesnego Lecha Poznań, bo to będzie głos ze stadionu, speaker meczów przy ulicy Bułgarskiej, Grzegorz Surdyk. Witam cię, Grzegorzu, bardzo
witam serdecznie.
Ustaliliśmy, że w 2025 roku, pół roku temu, latem, gdy Kolejosz rozpoczynał kolejny sezon, gdy bronił Mistrzostwa Polski, ćwierć wieku za mikrofonem minęło.
No minęło, za mikrofonem stadionowym oczywiście. Ćwierć wieku aż nieprawdopodobne, nie wiadomo, czy z tego się cieszyć, czy płakać, bo jak się spojrzy wstecz, że 25 lat się chodzi, no to znaczy, że lat też przybywa. Przybyło.
Chyba pierwszy mecz jeszcze gdzieś tam za rękę z tatą na Dębcu?
Tak, na Dębcu z tatą, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, bo na tego Lecha się zawsze chodziło, ale no, byłem w takim wieku, że nie mam prawa pamiętać, na jakim meczu byłem z ojcem, zresztą cała brygada wtedy rówieśników mojego ojca chodziła, no i zabierali mnie, ale faktycznie rozpocząłem taką przygodę z Lechem jeszcze na stadionie na Dębcu, no a potem już przenosiny na Bułgarską, no to żeśmy raczej sami chodzili, ale to rzeczywiście od wczesnych lat 80. mieliśmy też taką ekipę ze Starego Miasta i tam 15-20 osób zawsze chodziło na te mecze.
Wszystkie Mistrzostwa Polski Lecha Poznań pamiętasz?
Tak, no bo ja już jestem w takim wieku, że jak się ma 14 lat, to już się coś tam pamięta, także wszystkie rzeczywiście...
I pierwsze trofea Lecha właśnie jako nastolatek, tak?
Tak jest. Tak.
A na wyjazdach zdarzało się być?
Tak, oczywiście, ale też to były, że tak powiem, wcześniejsze czasy, już potem gdzieś tak w okolicach lat studenckich to że tak mi przeszło, no ale potem jeszcze były te wyjazdy, że tak powiem,
służbowe. Twoja droga na stadion przy ulicy Bułgarskiej jako speakera prowadziła przez media poznańskie, bo kto pamięta już z początków lat 90. chociażby TVS,
tak jest.
No to wiadomości sportowe prezentowali Grzegorz Surdyk, Darek Kozelan. To taki nieśmiertelny duet i to były takie początki twojej pracy w mediach.
Tak, co prawda jeszcze miałem krótki epizod w nieistniejącym już Radio RMI. Potem było rzeczywiście w czasie studiów Telewizja S, no a potem to, żeśmy spotkali się tutaj,
w Radiu Merkury.
Tutaj gdzie się znajdujemy.
Tak, druga połowa lat 90. to tu się poznaliśmy w Radiu Merkury. Gazeta Poznańska później jeszcze, tak?
Tak, gazeta, Słowo Sportowe. 4 lata byłem jeszcze też szefem tutaj sportu poznańskiego w Fakcie.
Ta praca w prasie to już pokrywała się z twoją pracą spikerską, ale właśnie wtedy często na mecze wyjazdowe razem też jeździliśmy. A chyba najbardziej traumatyczne wspomnienie, akurat ja nie byłem na tym meczu. Obsługiwałem tutaj, zdaje się, jakiś mecz Groklinu Dyskoboli albo Amiki Wronki, to spadek z Ekstraklasy, 2000 rok i porażka w Zabrzu 0-4.
Tak, na ten mecz pojechałem dzień wcześniej, a potem wracałem po tym spotkaniu razem z piłkarzami, co teraz to jest
nie do pomyślenia,
żeby trener czy piłkarze wpuścili kogokolwiek do autokaru, no chyba, żeby było jakieś naprawdę zdarzenie losowe, ale był to faktycznie mecz, który jeszcze dawał cień nadziei na utrzymanie. Taka była sytuacja z tym, że Górnik też wówczas potrzebował punktów, no i no klęska, no bo 4-0, no i po tym meczu właściwie już się nic nie mogło zmienić i trzeba było niestety zacząć chodzić na drugą ligę.
To były czasy do spadku, kiedy akurat ja przez kilka lat byłem speakerem, akurat to możemy zdradzić, przejąłem tę funkcję po swoim ojcu, który
tak
też z mikrofonem przy Bułgarskiej pracował, kilka sezonów, połowa lat 90. Ja właśnie do tego 2000 roku, ale to był też czas, gdy akurat mi zaczęły te mecze w roli speakera trochę kolidować z pracą w radiu, bo coraz więcej dostawałem zadań w radiu, także przy transmisjach i to siłą rzeczy kolidowało ze speakerką, więc jeszcze Marek Lubawiński też był w tej grupie speakerów, no ale przyszedł nowy sezon 2000-2001. Nikt nie wiedział, co to w ogóle znaczy, że wylądowaliśmy na zapleczu Ekstraklasy. Wtedy ciebie poproszono o tę speakerkę i od sezonu 2000-2021 pracujesz ty i tutaj ustaliliśmy, że pierwszy mecz to był mecz z Zagłębiem Sosnowiec.
Tak, i też rozpoczęło się, tak jak się zakończyły występy,
od porażki
z Zagłębiem Sosnowiec 1-2. Potem był w ogóle taki ciężki czas, nie tylko, nie mówię o swojej pracy, ale o kibicach. Po prostu to był taki szok, że na niektórych meczach naprawdę przychodziło garstka ludzi.
Ale wiesz jeszcze co pamiętam? Na ten mecz z Zagłębiem Sosnowiec przyszło sporo kibiców.
Tak jest.
8-9 tysięcy.
Tak jest.
Bo oni się od Lecha nie odwrócili. Tylko ten Lech zaczął na potęgę jednak przegrywać w tej drugiej lidze i to jeszcze z drużynami pokroju Włókniarz-Kielc. Czy Hetman Zamość.
Tłoki Gorzyce
właśnie. I tego już chyba kibice nie mogli znieść. I faktycznie to jest taki ponury czas przy Bułgarskiej.
Ponury. Nie trwało to zbyt długo, bo z kolei, gdy już Lech sobie w tym pierwszym sezonie zapewnił utrzymanie, no to wszyscy zaczęli wierzyć w to, że może się coś zmienić. Jak wiadomo, powrót z drugiej do pierwszej ligi, czy aktualnie z pierwszej do ekstraklasy, to nie jest prosta sprawa. Zresztą widzimy to na przykładzie na przykład teraz Wisły Kraków. Ale wszyscy zaczęli wierzyć, zwłaszcza, że to zaczęło się kręcić w tym drugim sezonie. Czyli znowu wrócił, był duch w narodzie. No i co chwilę zaczęło tych kibiców coraz więcej przybywać. W pewnym momencie wreszcie nadarzyła się okazja, że ci kibice jeszcze bardziej zaczęli w to wierzyć. W drugim sezonie zapewniliśmy sobie awans do ekstraklasy, tak.
Tam z Wisłą Płock decydujący mecz,
tak jest.
Już na przepełnionym stadionie przy Bułgarskiej.
Tak
z Tłokami Gorzyce to taki mecz jubileuszowy, wygrana 3-0. Wróciła moda na Lecha w Poznaniu
tak
wtedy,
jest.
W tym
tak
2002
jest.
Roku.
No, a mecz, wiadomo, z Płockiem to w ogóle historia niebywała. Także.
Tak. Karny niestrzelony przez Piotra Rejsa
i dobitka Ryszarda
Remienia. Tak. I euforia. I chyba pierwsza uliczna feta w Poznaniu.
Właśnie, ja nie wiem, zawsze mam z tym problem. Czy ta pierwsza taka wielka feta uliczna była właśnie po awansie
była.
Do Ekstraklasy?
Jechał autobus.
Tak, na pewno jechał autobus. Chyba
czerwony.
Chyba też nim jechałem. Jechał chyba autobus, ale bardziej oczywiście kojarzę już ten 2004 rok, czyli po zdobyciu Pucharu Polski. Tak jest.
Czy zmienił się Lech w 2006 roku, gdy nastąpiła ta fuzja z Amiką Wronki? Czy ty też odczuwałeś jakieś zmiany tak w swojej pracy? Czy ten klub stał się, nie wiem, bardziej profesjonalny, lepiej zorganizowany? Nie wiem, może łatwiej było honorarium wyegzekwować za pracę spikera od 2006 roku, gdy już się sytuacja ekonomiczna poprawiła?
Zdecydowanie łatwiej było. Pamiętam, że gdy był jeszcze, że tak powiem, stary Lech, czyli przed wejściem Amiki do Lecha Poznań, to ja miałem chyba 16 meczów zaległości. To w zasadzie cały sezon. I tak w sumie nie do końca odzyskałem. Szczęście tego wynagrodzenia się zrzekłem. A potem oczywiście, no po wejściu przede wszystkim było bardziej stabilnie. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o honorarium, w ogóle profesjonalnie to wszystko wyglądało, chociaż wiadomo, że część kibiców nie za bardzo tą fuzję, że tak powiem, wspierała. I do teraz zresztą to na Lechu trochę pokutuje. Ale myślę, że no, była to chyba jedyna rozsądna droga, żeby tego Lecha tak naprawdę...
I żeby nie upadł.
Dokładnie, żeby odbudować. Umówmy się, że w naszym mieście aż tak wielu firm nie ma, które chciałyby Lecha przejąć, albo byłyby w ogóle w stanie Lecha przejąć. To jest taka sprawa. W Warszawie zawsze się ktoś znajdzie.
Tak.
Tutaj nie jest to takie proste, więc fuzja z Amiką moim zdaniem uratowała Lecha Poznań.
Najlepszy mecz, który widziałeś przy Bułgarskiej, który spikerowałeś, jesteś w stanie ustalić? Czy kilka takich meczów? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
Zawsze będę pamiętał Austrię Wiedeń, bo dla mnie jako dla spikera ten mecz był wielkim wydarzeniem, zresztą dla kibiców. Szkoda, że ten stadion nie był jeszcze w całości wykończony.
Za bramkami były nowe trybuny,
tak,
a proste były stare.
Tak jest, dlatego nie było takiej frekwencji, na jaką ten mecz naprawdę zasługiwał, bo to była taka huśtawka nastrojów, nieprawdopodobna, no i w efekcie awans, przejście Austrii, Wiedeń. No i
wiesz,
to
co,
był
awans,
chyba...
awans do fazy grupowej w Pucharu UEFA,
tak.
Co wtedy było już takim wielkim sukcesem.
Tak. Myślę, że ten mecz z Austrią to był taki przynajmniej najbardziej chyba dla mnie emocje.
No, każda bramka zmieniała układ.
Dokładnie.
Bo
dokładnie.
Co padał gol, to się zmieniała drużyna, która awansowała.
Dokładnie.
I w końcu była dogrywka.
Dokładnie.
I w tej dogrywce to samo. Strzela Austria, awans Austrii. Strzela Murawski, awans Lecha.
Natomiast w drugą stronę, nie chodzi, że to był najgorszy mecz Lecha, ale taki emocje, ale w drugą stronę to był ten słynny mecz z Krakowią, kiedy trenerem był jeszcze świętej pamięci Franciszek Smuda, gdzie sędzia nas troszeczkę. To w drugą stronę huśtawka była, bo no, umówmy okresie. No, tam tyle rzeczy się nie zgadzało na tym boisku, to znaczy, jeśli chodzi o grę, się wszystko zgadzało, tylko z tym sędzią coś się nie zgadzało, no i w efekcie...
Dzisiaj wszyscy wspominają, że w dobie VAR-u to by po prostu do takiej sytuacji nie doszło, bo bramka by była dla Lecha uznana, bo przypomnijmy...
Zakrzewski,
oczywiście, tak. Ale zaczęło się od tego, że Krakowia prowadziła 3-0 w tym spotkaniu. Tak jest. Lech odrobił, było 3-3, atakował dalej, takie było DNA Smudy. Zbyszek Zakrzewski strzelił gola na 4-3, który został nieuznany, bo niby był spalony, co powtórki pokazały, że nie było. Nikt wtedy linii nie rysował, VAR-u nie było. No i potem poszła akcja Krakowi i Giza bodajże strzelił
chyba
bramkę.
Piotr Giza, tak. Nie forma piłkarzy Lecha zadecydowała o tej porażce umów.
Tak. Na szczęście chyba w XXI wieku troszeczkę też się trybuny zaczęły chyba w Polsce cywilizować. Szczególnie gdy powstały nowe stadiony, to już tak mniej więcej w tym drugim dziesięcioleciu. W twojej kadencji meczów przy Bułgarskiej nie zdarzyło się, żebyś miał problemy jakieś z zamieszkami większymi. Poza jednym chyba wyjątkiem, tak?
Tak, tak. Legia Warszawa to była potężna dawka emocji, a tak to rzeczywiście nigdy nie zdarzyło mi się, że tak powiem, zakomunikować, że kończymy spotkanie z powodów jakichś zamieszek.
Nie było też takich zamieszek jak na meczach z Legią w latach 90.
Oczywiście.
Ja je pamiętam jako speaker. Właściwie wszyscy byli bezradni, bo to była po prostu wielka bójka, która się wręcz rozrosła na cały Grunwald.
No tak, bo trybuny też nie były przystosowane do tego, żeby oddzielić tak dokładnie te zwaśnione strony, bo pamiętajmy, że przyjezdni siedzieli po prawej stronie dzisiejszej jedynki. Tam był sektor przecież gości. No i umówmy się, no, oddzielał ich płotek i tyle. No, nawet nie było sektora buforowego, bo zresztą zainteresowanie kibiców było tak duże, że myślę, że stworzenie takiego sektora buforowego byłoby sporym problemem. Potem, jak było już przebudowywany, to rzeczywiście był taki pas bodajże, o ile dobrze pamiętam, zieleni.
Tak, rozkopanej ziemi takiej.
Tak jest.
Bo był rozebrany kawałek sektora.
Tak jest.
Na nowym stadionie już raczej faktycznie był spokój poza tą pamiętną zadymą w 2018 roku, gdy Lech roztrwonił Mistrzostwo Polski wtedy. No i też był jeden mecz, którego nie dokończyliśmy. Z Maciejem Henszelem komentowałem ten mecz w radio, ty oczywiście byłeś speakerem. 2005 rok, gdy umierał Jan Paweł II. I to był mecz przerwany, też niedokończony, z Pogonią Szczecin.
Tak jest.
Chyba najtrudniejsza sytuacja taka dla ciebie na Bułgarskiej.
Dziwna i zawsze to powtarzam, bo potem wiele osób mówiło, że to speaker przerwał ten mecz, a przecież papież jeszcze żył, ale to nie do końca tak było. Pamiętajmy, że też kibic wbiegł na murawę i podbiegł do sędziego. Tam sytuacja w Watykanie już była zdrowotna papieża dramatyczna, ale papież jeszcze żył. Natomiast ponoć Radio Watykańskie podało informację, że papież zmarł, co okazało się nieprawdą, bo papież zmarł dnia następnego. Ale rzeczywiście atmosfera była już tak gęsta, i nie wiem, czy pod wpływem tego delegat zadecydował. Oczywiście tam były konsultacje, pamiętajmy, z trenerami na murawie, delegata z piłkarzami. Przegrywaliśmy
tak,
w tym spotkaniu 0-1.
A gdy mecz dograliśmy po 3-4
to się skończył
1-1.
Tak jest.
Chyba na Wrocik strzelił bramkę na 1-1.
Tak.
Grzegorz, speaker za dużo nie mówi na stadionie. Właściwie takie są dyrektywy, znam je też z różnych szkoleń, że właściwie tylko kto strzelił gola, kto dostał kartkę, zmiany zawodników, doliczony czas gry i to jest wszystko, co możesz mówić w trakcie gry. Przed meczem przeczytać składy, jakieś komunikaty porządkowe, sponsorskie?
Oczywiście. W trakcie meczu mogę też te komunikaty sponsorskie, czy rzeczywiście te dotyczące organizacji meczu. No i oczywiście muszę się odzywać w tych sprawach, wiadomo, racowych i
To wtedy obligatoryjnie, tak?
Tak, to jest obligatoryjne.
Czyli jak zapalone są racy, ty już widzisz, że się świecą. To nie czekasz nawet na instrukcję delegata, tylko mówisz, co grozi, tak?
Umówmy się, że wiadomo, czy race będą odpalone, czy nie już przed meczem, bo wystarczy zobaczyć, czy na dole kotła jest ta duża sektorówka kolejorza. No a to, jeśli ona już tam czeka na rozwinięcie, to wiadomo, że coś się będzie działo. To znaczy, że będą odpalone race. Oczywiście też wulgaryzmy, chociaż z tym już, powtarzam, trochę się poprawiło, bo zawsze to powtarzałem na kursach i teraz powtarzam, jak ja prowadzę te kursy, że reagowanie na wszystkie wulgaryzmy powoduje, że kibice jeszcze bardziej się nakręcają. Co on mi tu będzie mówił? No umówmy się, że jak jest mecz, choćby powiedzmy ten z Legią, chociaż w sumie z tą Legią to jeszcze nie jest najgorzej z tym napięciem, bo bywają gorsze mecze. Ja uważam, że gorsze mecze do prowadzenia jako speaker są na przykład z Wisłą. To jest moje zdanie, no bo umówmy się, no po kibicach Legii, Lecha już tak w sumie to wiadomo, czego można się spodziewać. Więc mówię, reagowanie na wulgaryzmy też, ale bez przesady, bo człowiek by mówił więcej, zawsze to powtarzam, niż wy podczas transmisji.
Jedyny moment, w którym możesz poszaleć, to jest gol dla Lecha.
Tak jest.
I wtedy ty wykrzykujesz imię i kibice, nazwisko.
Jak zaczynamy to skandowanie, to strzelcem gola i nagle na stadionie jest cisza. To wyszło zupełnie przypadkowo. Mnie to nigdy nie było umówione. I rzeczywiście kibice to podchwycili, że ja czekam ze skandowaniem imienia i wtedy jest rzeczywiście na stadionie cisza przez powiedzmy 5 czy 6 sekund. To i wtedy ten okrzyk, jak oni odpowiadają, to jest zupełnie coś innego.
W dobie VAR to teraz trzeba czasem czekać. No parę razy się niestety zdarzyło przestrzelić.
Taki urok VAR-u, ja nie jestem w stanie wiedzieć, czy bramka padła od razu, czy nie. Po pierwsze, że nie mam, że tak powiem, podglądu na transmisję telewizyjną. A po drugie, są sytuacje, że po prostu oko z tego miejsca, gdzie ja siedzę, nie jest w stanie wychwycić, czy była ręka, czy nie była, gol pada, nic się nie dzieje, a trzeba pamiętać, że od czasu, kiedy VAR zasygnalizuje głównemu, że coś mogło być nie tak, to też troszeczkę mija. I często zdarza się tak, że piłkarze idą już do środka, a sędzia nagle wstrzymuje. I wtedy cała procedura, a okrzyki już poszły. No ale myślę, że kibice to rozumieją.
A po głosie cię poznają czasami kibice?
Tak. No najczęściej po głosie mówię, nie
pokazujesz się
nie
raczej?
Nie pokazuję się raczej w mediach społecznościowych. Też mnie nie ma, tak.
Więc musisz się odezwać, żeby cię kibice rozpoznali.
Tak, zdarza się. Całkiem niedaleko tutaj chodzę do fryzjera od nastu lat. I zdarza się, że jak ktoś obok na fotelu siedzi, to pada pytanie, czy ja ten głos powinienem skądś znać. I wtedy panie fryzjerki się śmieją, no bo tak to wychodzi.
I dzisiaj w Lechowych Historiach w Radiu Poznań głos ze stadionu. Grzegorz Surdyk był moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu.
Ja również dziękuję.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów. Lechowe Historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.